Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Nowe biura Watykańskiej Księgarni Wydawniczej zainaugurował dziś kardynał sekretarz stanu.
Trybunał w Strasburgu odniósł się do skargi na dyskryminację w miejscu pracy za manifestowanie wiary chrześcijańskiej.
Kwestie bioetyczne oraz obrona małżeństwa to główne tematy spotkania Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski.
15 stycznia witają Państwa księża Tadeusz Cieślak
i Leszek Gęsiak.
Od co najmniej 10 lat budżet Watykańskiej Księgarni Wydawniczej wzrasta i daje ona oznaki dużej żywotności. Prócz tradycyjnych działów nauczania papieskiego i liturgii, rozszerzyła swoje zainteresowania na rozległy teren kultury katolickiej, zarówno włoskiej, jak i międzynarodowej. A dzieje się to w czasach kryzysu ekonomicznego, przypomniał watykański sekretarz stanu, inaugurując w jej siedzibie nowe lokale.
Kardynał Tarcisio Bertone zwrócił uwagę na reorganizację wydawnictwa, powstanie nowych biur, nowych punktów kolportażu, sprzedaż praw autorskich za granicę i udział w międzynarodowych targach książki, także za oceanem.
Również przekształcenie lokali wpisuje się w ten dynamizm Watykańskiej Księgarni Wydawniczej. Ma ona odpowiadać wymogom większej racjonalności celem polepszenia poziomu usług. Pomieszczenia te przeznaczone są na archiwum, dział handlowy i biuro prasowe. Publikować książki znaczy szerzyć idee i przesłania, wpajać sposoby życia. Czynić to w służbie misji Kościoła jest otwieraniem się na szeroką perspektywę powszechną, która wnosi orędzie chrześcijańskie z jego nowością i oryginalnością do świata kultury i przejawianych w nim tendencji. Jedną z nich jest książka elektroniczna. Wiem, że zwracacie uwagę i jesteście otwarci także na to, będąc jednak świadomi, że książka drukowana na papierze ma jeszcze wiele do powiedzenia.
Po inauguracji nowych biur Watykańskiej Księgarni Wydawniczej, pytany przez dziennikarzy kardynał Bertone odniósł się do niedzielnej mega manifestacji w Paryżu. Jestem bardzo zadowolony z Francji, która z mocą i inteligencją wspiera podstawowe zasady dotyczące rodziny opartej na triadzie ojciec, matka, dziecko, odpowiedział watykański sekretarz stanu. Każdy powinien być nosicielem fundamentalnych wartości, na których oparte jest społeczeństwo, w tym także włoskie, dodał hierarcha, czyniąc aluzję do zbliżających się we Włoszech wyborów i kwestii obecności katolików w polityce.
Od początku roku w Watykanie są problemy z posługiwaniem się elektronicznym pieniądzem. Konkretnie chodzi o możliwość płatności za pomocą kart kredytowych bądź bankowych spoza najmniejszego państwa świata. Włoski Bank Centralny zablokował bowiem tę możliwość, uznając, że włoska filia Deutsche Bank, obsługująca elektroniczne transakcje na terenie Watykanu, nie miała do tego prawa. Zarzucono przy tym Watykanowi, że nie wprowadził skutecznych zabezpieczeń przeciw nadużyciom finansowym, a Banca d'Italia nie ma wystarczającej wiedzy na temat podmiotów dokonujących elektronicznych transakcji za spiżową bramą.
Blokada spowodowała chaos, szczególnie dokuczliwy dla zwiedzających muzea watykańskie. Obecnie płatności za bilety można tam dokonywać jedynie gotówką, czekami bądź kartą JOR, Instytutu Dzieł Religijnych, zwanego Bankiem Watykańskim. Podobnie jest w przypadku watykańskich sklepów, poczty czy stacji benzynowych, gdzie działa w sumie 80 terminali bankomatowych. Problem, który watykański rzecznik uznał w pierwszym momencie za techniczny i przejściowy, okazał się jednak poważniejszy.
W tej sytuacji dyrektor Watykańskiego Urzędu Informacji Finansowej wyraził zdziwienie utrzymywaniem blokady przez włoski bank centralny. René Blühardt, który jest ekspertem do spraw walki z praniem brudnych pieniędzy, przypomniał, że Watykan przeszedł w lipcu pomyślnie audyt dokonany przez odnośną komórkę Rady Europy Manival. Nie podlega zatem jakimkolwiek ograniczeniom ze strony żadnego państwa czy organizacji międzynarodowej. Co więcej, Watykan już posiada bądź negocjuje szereg międzynarodowych porozumień w sprawie przejrzystości transakcji finansowych. Szef watykańskiego nadzoru finansowego dodał, że JOR jest instytucją publiczną, a nie prywatną czy bankową, jak chce Banca d'Italia, uzasadniając blokadę. A jako taki jest zaangażowany w międzynarodową współpracę na rzecz walki z praniem brudnych pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.
12 drzew cytrusowych i jedno wielkie pomarańczowe ofiarowały do ogrodów watykańskich gmina Mazzarra Sant'Andrea i tamtejsza spółka Tirreno Ambiente. Burmistrz tej miejscowości położonej na Sycylii przekazał je sekretarzowi gubernatoratu Państwa Watykańskiego.
Drzewa cytrusowe będą zasadzone w papieskich ogrodach przy alei prowadzącej do budynków należących do Radia Watykańskiego. Natomiast drzewo pomarańczowe stanie przy Alei Oliwnej, obok liczącej ponad 200 lat oliwki z Ziemi Świętej, zasadzonej tam przed rokiem. Podarował ją Benedyktowi XVI premier Izraela Benjamin Netanyahu. Już w przeszłości sycylijska gmina Mazarra Sant'Andrea ofiarowała do domu papieskiego owoce z tamtejszych gajów pomarańczowych.
Połowicznym zwycięstwem zakończyło się odwołanie do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dwóch brytyjskich chrześcijanek skarżących się na dyskryminację w miejscu pracy za manifestowanie swojej wiary. Chodzi o stewardesę Nadię Ewejde oraz pielęgniarkę Shirley Chaplin, którym zakazano eksponowania krzyżyków noszonych na szyi.
W przypadku pierwszej z nich, pracowniczki British Airways, sąd w Strasburgu uznał, że naruszono wobec niej artykuł 9 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, chroniący wolność myśli, sumienia i wyznania. W przypadku drugiej powódki stwierdzono, że zatrudniający ją szpital mógł nie zezwolić jej na noszenie krzyżyka ze względu na zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów bądź samego pracownika. Wraz z tą sprawą Europejski Trybunał Praw Człowieka oddalił też dwa inne brytyjskie pozwy. Jeden dotyczył pracownika poradni małżeńskiej, który odmówił pomocy parom gejowskim, a drugi pracowniczki Urzędu Stanu Cywilnego, która ze względu na wiarę nie chciała rejestrować związków partnerskich osób tej samej płci. Sprawy Nadii Ewejde i Shirley Chaplin stały się głośne przed kilku laty, gdy kobiety zostały zwolnione z pracy za odmowę wykonania służbowego polecenia, zdjęcia krzyżyka bądź schowania go pod ubraniem. Krajowe sądy wzięły wówczas stronę pracodawców, choć obrońcy zwolnionych wskazywali, że sprawa ma ewidentny charakter dyskryminacji.
Katolicy już od 100 lat obecni są w skautingu. W niedzielę skauci różnych narodowości świętowali tę rocznicę w belgijskim mieście Tuquet. Zebrało się tam ponad 100 katolików należących do założonego przez Roberta Baden-Powella ruchu. Przybyli nie tylko z krajów europejskich, ale też z Libanu, Ziemi Świętej czy Brazylii.
Organizacja Światowa Solidarność Chrześcijan wystosowała list otwarty do prezydenta Laosu w sprawie niewyjaśnionych zaginięć wyznawców Chrystusa w tym kraju. Bez wieści znikają całe rodziny, często są wśród nich liderzy lokalnych wspólnot chrześcijańskich. Autorzy listu żądają, by laotańskie władze prowadziły w sprawie zaginięć rzetelne śledztwa. Zwracają też uwagę, że ich wspólnoty żyją w ciągłej niepewności.
W 2004 roku Buteong, chrześcijanin z grupy etnicznej Chmu, zaginął wraz z żoną i 7-letnim synkiem. Wiadomo, że wcześniej otrzymywał pogróżki. Był też przetrzymywany w areszcie z powodu religii. Z kolei w 2007 roku zaginął Hamson Bakkam, laotański konwertyta. Jego żona widziała go po raz ostatni, gdy wsiadał do policyjnego samochodu.
Organizacje działające na rzecz wolności chrześcijan domagają się, by władze zbadały sprawy zniknięć i udzieliły wszelkich informacji na temat zaginionych. W ostatnich latach wprawdzie odnotowano w Laosie poprawę sytuacji chrześcijan, niemniej ciągle są oni dyskryminowani, a wielu pozostaje więźniami sumienia.
Słuchają Państwo dziennika Radia Watykańskiego.
Kościół w Panamie ma zamiar zaproponować dzieło narodowego pojednania i stać się aktywnym mediatorem w konfliktach drążących ten środkowoamerykański kraj. Takie ambitne zadanie na bieżący rok postawili sobie panamscy biskupi podczas niedawnych obrad plenarnych.
Warto dodać, że przez Panamę przetoczyło się w minionym roku wiele gwałtownych konfliktów społecznych, poczynając od indiańskich protestów przeciwko inwestycjom wydobywczym, a skończywszy na nauczycielach i na pracownikach likwidowanej strefy wolnocłowej.
Biskupi zwrócili uwagę na pilną potrzebę pojednania w obliczu wieloaspektowego kryzysu w Panamie, którego skutkiem jest społeczne rozczarowanie, wzrost agresji i lęku, a także powszechna utrata wartości. Ten duchowy akt jest zdaniem Kościoła niezbędny dla utrzymania narodowej jedności i dania ludziom nadziei na lepszą przyszłość. Nie wystarczy zatem sam wzrost gospodarczy, jeśli nie pomyśli się także o jego wymiarze społecznym oraz sprawiedliwej redystrybucji dóbr. Kościół może tu przyczynić się do moralnego rozeznania przed podjęciem właściwych decyzji, zaznaczył panamski episkopat. Wskazał przy tym konkretne obszary wymagające poważnego potraktowania. Gospodarkę, środowisko naturalne, edukację, ochronę zdrowia, walkę z nędzą i wykluczeniem społecznym.
Ból i konsternację wzbudziła decyzja Trybunału Konstytucyjnego w Peru depenalizująca relacje seksualne nieletnich. Takie stanowisko Kościoła przedstawił arcybiskup José Antonio Eguren Anselmi. Przewodniczący komisji tamtejszego episkopatu do spraw rodziny i obrony życia podkreślił, że to orzeczenie sądowe jest sprzeczne z sygnowaną przez Peru konwencją o prawach dziecka. Oznacza uwstecznienie działań na rzecz ochrony nieletnich przez państwo.
Według hierarchy wyrok Trybunału pozostawia dziecko bez ochrony prawnej, przede wszystkim wobec osoby dorosłej, która dopuściła się wobec niego czynu seksualnego. Dorosły nie będzie bowiem za taki czyn karany. Jest to także otwarcie furtki dla rozwoju prostytucji nieletnich. Arcybiskup ubolewa również nad faktem, że dzieci będą miały teraz dostęp do wszystkich placówek zajmujących się poradnictwem seksuologicznym bez koniecznej zgody rodziców.
Hierarcha podkreślił, że zachodzi sprzeczność między przyjęciem tej decyzji przez Trybunał a deklaracjami rządu. Politycy bowiem oficjalnie promują wzmożenie działań na rzecz zmniejszenia liczby ciąż u nieletnich dziewcząt, ochrony dzieci i umocnienia wychowawczej roli rodziców. Jednak ostatnie orzeczenie peruwiańskiego Trybunału Konstytucyjnego w sposób oczywisty pozbawia nieletnich ochrony.
Konieczne są kroki, by skończyć z aktami przemocy. Wezwali chilijscy biskupi po śmierci dwóch kolejnych ofiar w tzw. konflikcie Mapuczów w regionie Araucanii w południowym Chile. W specjalnym komunikacie Rada Stała tamtejszego episkopatu zadeklarowała pomoc Kościoła w rozwiązaniu trwającego już od wielu lat konfliktu między ludnością indiańską a władzami. Niektóre plemiona żądają zwrotu ziemi, według nich zabranej im nieprawnie, a zarządzanej obecnie przez firmy rolne i leśne.
Sytuację w ostatnich dniach skomplikowała seria niewyjaśnionych podpaleń. Wskutek jednego z nich w ubiegłym tygodniu zginęły dwie osoby. Władze zapowiedziały ujęcie sprawców i osądzenie ich zgodnie z obowiązującym prawem antyterrorystycznym.
Biskupi apelują jednak do władz o niepodejmowanie w regionie działań o charakterze militarnym. Proszą jednocześnie o potępienie wszelkiej przemocy i niesprawiedliwości, które są przyczynami tego konfliktu. Dwie nowe ofiary będące skutkiem przemocy powiększają tylko liczbę zabitych w ostatnich latach. Araucania nie chce kolejnych śmierci i gwałtów. Nie pomoże dalsze piętnowanie pewnych grup społecznych ani militaryzacja regionu, napisali biskupi.
Dwie minuty dla kraju, mówi Rafał Łączny.
W siedzibie Konferencji Episkopatu Polski odbyło się dzisiaj spotkanie Rady Stałej. Gremium to zwykle przygotowuje tematykę zebrania plenarnego, a to najbliższe odbędzie się w marcu. Jak powiedział arcybiskup Józef Michalik, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, najdłużej dyskutowano nad kwestiami bioetycznymi.
Przygotowywany jest ten dokument, który już jest w dyskusjach i też mamy nadzieję, że na marcową sesję plenarną będzie już przedstawiony jego projekt.
Kolejny temat to relacje z rosyjskim kościołem prawosławnym.
Stworzenie tych grup pracy roboczych z jednej i z drugiej strony, więc trzeba nadać temu jakiś rytm konkretny. Propozycja, bo to plenarna sesja musi zatwierdzić.
Arcybiskup Michalik dodał, że biskupi wyrażają solidarność z biskupami francuskimi i wszystkimi, którzy bronią wartości rodziny.
Podzielamy zdanie i solidarność wyrażamy biskupom francuskim i wszystkim, którzy muszą pewne tematy podejmować. Tak samo i nam, naszemu kościołowi, naszej mentalności polskiej pomagają te manifestacje, te zwrócenia uwagi na nie tylko biskupów francuskich, ale wszystkich religii tam zaangażowanych, jednogłośnie mówiących o wartości małżeństwa.
W kontekście miejsca dla telewizji Trwam na Multipleksie arcybiskup Michalik powiedział, że biskupi uczestniczą w pojawiających się w tej kwestii niepokojach i podtrzymują swoje dotychczasowe stanowisko, że pluralizm w mediach jest bardzo ważną rzeczą.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.